21. Gdy Jezus znów przeprawił się w łodzi na drugą stronę i był nad morzem, zgromadził się wokół Niego liczny tłum. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jairos i gdy go zobaczył, upadł mu do stóp i zaczął go usilnie błagać. Moja córeczka kona, przyjdź, nałóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. I poszedł z nim. Ruszył też za nim liczny tłum i z każdej strony tłoczyli się na niego ludzie. Wtedy pewna kobieta, która od 12 lat zmagała się z upływem krwi i dużo wycierpiała z powodu wielu lekarzy i straciła wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, lecz raczej się jej pogorszyło, gdy usłyszała o Jezusie. Podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty. Powtarzała bowiem sobie, gdybym dotknęła choćby Jego szat, będę uratowana. I zaraz ustał jej upływ krwi i poczuła w swym ciele, że została wyleczona z tej udręki. Jezus zaś zaraz odczuł sobie, że uszła z niego moc. Odwrócił się do tłumu i zapytał, kto dotknął moich szat. Wtedy jego uczniowie zaczęli zwracać mu uwagę. Widzisz, że zewsząd ściska cię tłum i pytasz, kto mnie dotknął? Lecz on zaczął rozglądać się, aby zobaczyć tę, która to zrobiła. Wtedy kobieta, przestraszona i drżąca, świadoma, co się jej stało, podeszła, padła mu do stóp i powiedziała mu całą prawdę. On zaś powiedział do niej, córko, twoja wiara ocaliła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z tej swojej udręki. Gdy jeszcze mówił, przyszli od przełożonego synagogi i donieśli, twoja córka umarła, dlaczego jeszcze chcesz trudzić nauczyciela? Lecz Jezus dosłyszał tę wiadomość przekazywaną i powiedział do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą poza Piotrem, Jakubem i Janem, bratem Jakuba. Gdy przyszli do domu przełożonego synagogi, zobaczył zamieszanie płaczących i głośno zawodzących. Wszedł więc i powiedział do nich, dlaczego robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, lecz śpi. Wtedy zaczęli z niego drwić. On jednak wyrzucił wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie było dziecko. Tam ujął dziewczynkę za rękę i powiedział do niej, Talita kum, co można przetłumaczyć, dziewczynko, mówię ci, wstań. I dziewczynka zaraz wstała i zaczęła chodzić, miała bowiem 12 lat. I wprost oniemieli w ogromnym zachwycie. Wtedy przykazał im z naciskiem, aby nikt też nie dowiedział się o tym. Powiedział też, aby dano jej jeść. To jest Boże Słowo. Więc omawiamy, wróciliśmy jakiś czas temu do Ewangelii Marka, którą zaczęliśmy omawiać z początkiem roku. Koronawirus, trochę plany pokrzyżowa, więc odłożyliśmy na bok omawianie Ewangelii Marka i dwa tygodnie temu wróciliśmy do omawiania i zobaczyliśmy, jak Jezus okazuje swoje działanie, swoją moc w różnym działaniu. Zobaczyliśmy, jak Jezus uratował życie swoim uczniom, którzy razem z Nim byli w łodzi, uratował ich życie podczas sztormu, swoim słowem uspokoił ten szkwał, który powstał i ocalił ich życie. Widzieliśmy też, jak Jezus spotkał człowieka opętanego, czy też we władaniu duchów nieczystych i jak tego człowieka uwolnił. I dzisiaj kolejna historia, albo raczej dwie, które są ze sobą przeplecione, które pokazują nam coś z tego, kim jest Jezus, coś z Jego mocy. Więc zobaczmy, o czym to są te dwie historie. Więc ta historia tych dwóch osób, tych dwóch kobiet pokazuje właśnie nam, kim jest Jezus w jakiś sposób. Pierwsza osoba, dziewczynka w wieku 12 lat, jest córką przełożonego synagogi. Jeżeli ktoś nie wie, to synagoga to takie miejsce, budynek, w którym Żydzi zbierali się na modlitwę, na słuchanie słowa oraz nauczanie. Nauczali tam rabini. Więc mamy tutaj przełożonego synagogi, czy osobę, która w jakiś sposób zarządzała tym budynkiem, kierowała tym budynkiem. I jego córka tego przełożonego synagogi, no jest bardzo chora, a w zasadzie umiera. To są jej ostatnie chwile na tym świecie. Nie wiemy, co było wcześniej, co się działo wcześniej z tą dziewczynką, ale możemy bezpiecznie założyć, że rodzice, matka z ojcem prawdopodobnie zrobili wszystko, żeby pomóc tej dziewczynce, swojej córce. Prawdopodobnie wezwali lekarzy, ale lekarze nie byli w stanie jej pomóc. Dlatego widzimy, że ten przełożony synagogi ostatecznie udaje się do Jezusa, pada do Jego stóp i błaga Go o pomoc. Jezus jest dla niego ostatnią deską ratunku. Dla niego, dla jego córki w zasadzie jest ostatnią deską ratunku. Druga historia, i która jest wpleciona w tę pierwszą, jest historią pewnej kobiety. Biblia nie mówi, nie podaje nam jej imienia, mówi tylko pewna kobieta. Ta kobieta też cierpi, też jest chora. Czytamy o tym, że od 12 lat cierpi na upływ krwi. Ta kobieta radziła się wielu lekarzy, ale żaden z nich nie był w stanie jej pomóc. Raczej jej się tylko pogorszyło. Na lekarzy wydała wszystko, co miała. Jednak to nic nie dało, nie przyniosło pożądanego skutku. Tak jak Jairos, ta kobieta usłyszała o Jezusie i postanowiła do Niego pójść, żeby dotknąć się Jezusa. Była przekonana, że jeśli tylko dotknie się Jego szaty, to natychmiast zostanie uzdrowiona. Co zatem łączy te dwie osoby, tę dziewczynkę i tę kobietę? No obie są chore, obie cierpią i dla obu współczesna im medycyna nie ma lekarstwa. W obu przypadkach medycyna, czy też te ludzkie starania o uzdrowienie, o lekarstwo, zawiodły. Można powiedzieć, że mamy dwa z medycznego punktu widzenia beznadziejne przypadki. Mamy dwa przypadki chorób, na które nie ma lekarstwa. Mamy dwie osoby, w którym człowiek w żaden sposób nie jest w stanie pomóc w ich cierpieniu. Więc widzimy, że te dwa medyczne przypadki trafiają do Jezusa. Te dwie osoby, które cierpią, bo trudno mówić o przypadkach, tak? Trzeba mówić o osobach, które cierpią. I te dwie osoby, które cierpią, w pewnym sensie może być, że trafiają do Jezusa. Ale czy Jezus może im pomóc? Czy Jezus może w jakiś sposób ulżyć ich cierpieniu? Czy Jezus może w jakiś sposób uzdrowić te kobiety, te osoby? Więc zacznijmy od tej kobiety, która cierpiała na upływ krwi. Ona usłyszała o Jezusie i poszła do Niego. Dotknęła się Jego szaty i w wersecie 29 czytamy, że natychmiast została uzdrowiona, że zaraz ustał jej upływ krwi i poczuła w swym ciele, że została wyleczona z tej udręki. Została uzdrowiona. I Jezus potwierdził to uzdrowienie, kiedy powiedział do tej kobiety: córko, twoja wiara ocaliła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z tej swojej udręki. Ona uwierzyła w Pana Jezusa, dotknęła się Jego szaty i została uzdrowiona. I mogła odejść w pokoju. Mogła odejść jako córka. Generalnie niejako jako ktoś obcy, ale ktoś bardzo bliski. Więc Jezus mówi: córko, twoja wiara, wiara w Jezusa ocaliła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z tej swojej udręki. Zatem tam, gdzie ludzka mądrość zawiodła, gdzie medycyna nie mogła pomóc, tam Jezus okazał swoją moc. Ta kobieta została uzdrowiona. Jak została uzdrowiona? No tekst wskazuje na to, że została uzdrowiona mocą Jezusa. Kiedy kobieta dotknęła się Jezusa, ten poczuł, że moc z Niego uszła. To pokazuje nam, że Jezus ma moc do uzdrawiania chorób. Ale to już widzieliśmy wcześniej, kiedy na przykład Jezus uzdrowił paralityka. Człowieka sparaliżowanego, powiedział mu: wstań, weź swoje łoże, idź do swojego domu. I ten człowiek tak zrobił i poszedł. Widzieliśmy to, kiedy Jezus uzdrowił teściową Piotra z gorączki. Widzieliśmy to, kiedy Jezus uzdrowił wszystkich, którzy się źle mieli, a którzy przyszli Go słuchać. Więc Jezus ma moc do uzdrawiania chorób. A co jeśli chodzi o tę 12-letnią dziewczynkę? No dowiadujemy się, że niestety, ale nie doczekała przyjścia Jezusa. Zmarła. Kiedy Jezus rozmawiał z tą kobietą, która cierpiała na upływ krwi, do ojca tej dziewczynki dotarła informacja, że jego córka umarła. Ale ojcu tej dziewczynki powiedziano coś jeszcze. Co takiego? Dlaczego chcesz jeszcze trudzić nauczyciela? Czyli powiedziano mu, aby sobie już dał spokój z Jezusem, że nie ma sensu go przyprowadzać do domu, ponieważ nikt już jej nie może w zasadzie pomóc, a nikt nie może jej pomóc, ponieważ umarła. Jezus oczywiście może uzdrawiać, ale tutaj mamy do czynienia ze śmiercią. Więc Jezus, wspaniały nauczyciel, wielka moc, ale ze śmiercią sobie nie poradzi. I Jezus usłyszał tę rozmowę, dosłyszał. I tutaj pojawia się coś zaskakującego, bardzo zaskakującego, ponieważ Jezus nie zamierza odpuścić. Jezus zupełnie zignorował to, co zostało powiedziane temu ojcu. Być może ten przełożony synagogi może myślał, żeby zrezygnować, może już rozłożył ręce, może właśnie pogodził się, że już nic nie da się zrobić. Ale wtedy Jezus zwrócił się do ojca tej dziewczynki i powiedział mu: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Inaczej mówiąc, Jezus powiedział temu ojcu: słuchaj, wszystko będzie dobrze, tylko mi zaufaj. Tym samym Jezus mówi, że śmierć dla niego nie jest żadną przeszkodą. Tym samym Jezus mówi, że może przywrócić tej dziewczynce życie. Kiedy coś tracimy i cierpimy z tego powodu, może to być jakaś utrata jakiejś ważnej rzeczy, czy strata kogoś bliskiego, to czasami ludzie chcą nas pocieszać, nasi znajomi, nasza rodzina chcą nas pocieszyć i wtedy mówią nam: wszystko będzie dobrze, jakoś to się ułoży. Ale czy faktycznie tak będzie? Czy to przynosi ukojenie w tym bólu spowodowanym stratą? No podświadomie wiemy, że nie będzie dobrze i że jakoś się nie ułoży. Chcielibyśmy, żeby tak było, żeby się ułożyło, żeby wszystko było dobrze, ale nie mamy na to żadnego wpływu. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic, żeby tak faktycznie się stało. A Jezus zdaje się w takim momencie ogromnej straty. Mówi temu cierpiącemu ojcu, który jest być może już załamany, który właśnie stracił córkę, mówi mu, że wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży i on to sprawi. Jakże pewnym siebie, jakże pewnym swoich atutów, swojej mocy trzeba być, żeby w takim właśnie momencie coś takiego powiedzieć. Albo Jezus w tym momencie mówi prawdę, albo blefuje. A jeśli blefuje, to jest po prostu takim potworem, który nie ma szacunku dla cierpienia i bólu człowieka, który nie ma za grosz zmiłowania ani współczucia czy litości w obliczu tak ogromnej straty. Dawać ojcu, któremu córka przed chwilą umarła, nadzieję, że zostanie ona wzbudzona z martwych i nie dotrzymać słowa, to tak jakby ta córka drugi raz umarła, to tak jakby ponownie zadać jej śmierć. Więc to oznacza ponowny ból, jeszcze może gorszy niż ten pierwszy. Więc albo Jezus jest faktycznie pewny swej mocy, albo jest po prostu potworem, który nie ma za grosz litości czy współczucia dla cierpiącego człowieka. Kiedy ludzie grają w pokera, to oczywiście niektórzy blefują, tak? Niektórzy robią różne rzeczy, żeby tylko zwieść innych, żeby stworzyć pewne pozory, że ma się albo złą kartę, czy albo dobrą. Robi się wszystko, żeby nabrać innych, żeby inni cię nie przejrzeli. Ale przychodzi taki moment w grze, gdzie musisz wyłożyć swoje karty na stół i wtedy jest jasne, czy mówiłeś prawdę, czy blefowałeś. Więc w tej sytuacji, kiedy się mówi ojcu, że to nie koniec, że jego córka będzie żyła, to trzeba mieć naprawdę, trzeba mieć pewność, że ma się najlepsze karty, których nikt nie może przebić. I przychodzi taki moment, że te karty trzeba wyłożyć, że ktoś powie: sprawdzam. Więc widzimy, że Jezus jest pewny swego i tę pewność wyraża ponownie. Już w domu tego przełożonego synagogi, kiedy mówi wszystkim tam zebranym, tym płaczącym, że dziecko nie umarło, lecz śpi. Ci wszyscy ludzie, którzy byli tam zebrani, oni doskonale wiedzieli, że ta dziewczynka umarła. Dlaczego? Dlatego zawodzą, dlatego płaczą, dlatego jest tam taki zgiełk. Tego akurat byli pewni. Ci ludzie płakali z powodu śmierci tej dziewczynki. Ci ludzie byli, można powiedzieć, pewni swoich kart. Oni wiedzieli, co widzieli. A widzieli, że dziewczynka umarła. Dlatego, kiedy Jezus powiedział, że ona nie umarła, lecz śpi, to drwili Jezusa. Myśleli, że Jezus nie jest w stanie nic już zrobić. Byli przekonani, że Jezus blefuje, ma słabe karty. Ale Jezus jest pewny swego. Jezus jest pewny, jest przekonany o swojej mocy. Dlatego powiedział, że dziewczynka nie umarła, lecz śpi. Powiedział to, ponieważ wiedział, co się wydarzy. Wiedział, co się za chwilę stanie, a chciał uniknąć rozgłosu za wszelką cenę. Gdyby to wyszło na jaw, że Jezus zbudził człowieka z martwych, to od razu zrobiłoby się zamieszanie. A Jezus nie chciał zamieszania. Ludzie, kiedy zobaczyli, jak Jezus dokonuje różnych cudów, to chcieli Go obwołać królem, ponieważ wierzyli, że nadejdzie Mesjasz, który ich wyzwoli spod panowania Rzymu. A wyzwolenie spod panowania Rzymu oznaczało rewolucję, oznaczało powstanie zbrojne. A Jezus nie przyszedł po to, żeby w taki sposób walczyć. Jezus przyszedł po to, żeby umrzeć na krzyżu za grzechy ludzi. Więc Jezus nie myślał o rewolucji. Jezus nie myślał o zasiadaniu na tronie państwa Izrael. Jezus przyszedł po to, żeby zasiąść na tronie Bożego Królestwa. Więc Jezus powiedział, ta dziewczynka nie umarła, lecz śpi, żeby ludzie wiedzieli. Znaczy, że raczej, żeby uspokoić te nastroje, żeby to nie była iskra, która zapala wielki las. Ale Jezus powiedział to, ponieważ był przekonany co do tego, co za chwilę się wydarzy. Wiedział, że ta dziewczynka powstanie do życia. I co się dzieje, kiedy Jezus przychodzi do tej dziewczynki? Czy Jezus dotrzymał swojego słowa, które powiedział temu ojcu, nie bój się, tylko wierz? Jezus mówi, talita kum, dziewczynko, mówię ci, wstań. I co się potem dzieje? Marek mówi nam, że dziewczynka zaraz wstała i zaczęła chodzić. Więc widzimy, że Jezus nie blefował. Widzimy że Jezus mówił prawdę i widzimy, że Jezus nie jest potworem, który nie ma współczucia, czy który nie zna litości, jest wręcz odwrotnie. Ponieważ uzdrowił tę kobietę, która cierpiała na upływ krwi i ponieważ zbudził tę dziewczynkę do życia, to w ten sposób pokazał, że ma moc nad chorobą oraz śmiercią. Ale też w ten sposób pokazał, że jest osobą, która potrafi współczuć, która potrafi się ulitować nad kimś, która potrafi okazać miłosierdzie. Możemy powiedzieć, że Jezus panuje nad wszelką chorobą, nad każdą chorobą. Dla Niego nie ma żadnej choroby, której nie byłby w stanie uleczyć. Skąd to wiemy? Tekst tego nie mówi. Ale możemy wnioskować z tej historii i z każdej innej, o której jest mowa o tym, jak Jezus, czy w których jest mowa o tym, jak Jezus uzdrowił różnych ludzi z różnych chorób. Ale wiemy to też stąd, że Jezus pokazał, że panuje nad śmiercią. Choroba ostatecznie może prowadzić do śmierci. Wiele chorób prowadzi ostatecznie do śmierci. Tak jak to miało miejsce w przypadku tej dziewczynki. Ona umarła, ale Pan zbudził ją do życia, zbudził ją zdrową. Tym samym pokazał, że panując nad śmiercią, panuje też nad chorobą, nad każdą chorobą. Ale jeśli Jezus z Nazaretu ma moc nad wszelką chorobą i nad śmiercią, to kim On jest? To kim On jest i po co przyszedł? Kim On musi być, że ma taką moc i po co Mu ta moc jest dana? To są dwa pytania, które się rodzą w naszych myślach być może. Tydzień temu przyglądaliśmy się historii, która mówiła o tym, że Jezus uwolnił człowieka, który był we władaniu duchów nieczystych. Czy duchy nieczyste widać? Nie widać, tak? Nie widzimy tego, bo to jest pewna rzeczywistość duchowa. Natomiast widać było ewidentnie, że ten człowiek nie zachowywał się w normalny sposób. Wyganiając te duchy nieczyste, Jezus pokazał, że ma nad nimi władzę. Ma władzę w tej rzeczywistości duchowej, ale jak to zobaczyć, skoro my jej nie widzimy? Możemy to zobaczyć poprzez to, co Jezus zrobił z tym człowiekiem. On uwolnił tego człowieka i pozwolił tym duchom nieczystym wejść w świnie, w stado świń, które się tam pasło. I zobaczyliśmy, czy widzimy, że te świnie od razu poleciały do morza i się tam potopiły. Więc ta sytuacja, widzimy, że rzeczy nie działy się wyłącznie w głowie, w psychice tego człowieka. On nie był chory psychicznie, on faktycznie był we władaniu duchów nieczystych. I ta rzeczywistość duchowa ma swoje odzwierciedlenie w tej fizycznej, kiedy te świnie popędziły do tego morza. Więc Jezus pokazuje nam, że ma władzę nad tym, co duchowe, poprzez to, co się dzieje w tym wymiarze fizycznym. Podobnie jest i tutaj. Tyle, że działa to w drugą stronę. Ponieważ widzimy, że Jezus ma władzę nad chorobą i śmiercią, co Jezus zademonstrował w widoczny sposób, to znaczy, że ma to przełożenie na aspekt duchowy, na to, co niewidzialne, czego nie widzimy naszymi oczami. Ma to przełożenie na rzeczywistość duchową. To znaczy, że Jezus ma władzę nad śmiercią duchową. A Biblia mówi o śmierci duchowej. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli przeciwko Bogu i zjedli zakazany owoc, to umarli. Bóg powiedział, że jeśli zjedzą zakazany owoc, to na pewno umrą. I widzimy, że tak się stało. Oni umarli przede wszystkim duchowo. To było widać od razu. Znaczy, może nie było widać, ale skutki tego od razu widzimy. Bóg wygnał ich z Edenu. Relacja z Bogiem została zakończona z powodu buntu człowieka. I po czasie oczywiście Adam z Ewą umarli fizycznie, ale wcześniej umarli duchowo. Zostali oddzieleni przez grzech od Boga, dlatego Bóg wygnał ich z Edenu. Więc jeśli Jezus panuje nad śmiercią fizyczną, to możemy być pewni, że panuje też nad tą duchową. To nie znaczy, że Jezus ma moc dać życie wieczne. Zatem kim jest Jezus, jeżeli panuje nad chorobą i śmiercią oraz w Jego ręku jest kwestia naszej wieczności? Kim On jest wtedy? Marek, autor Ewangelii, odpowiedział nam na to pytanie już na samym początku swojej Ewangelii, kiedy napisał: początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Dla Marka Jezus z Nazaretu jest przede wszystkim Bożym Synem. Jest człowiekiem, ale jest też i Bożym Synem. I patrząc na te dwie osoby, na tą dziewczynkę, na tą kobietę, na te dwie ze sobą splecione historie, nie powinniśmy w ogóle się dziwić, że Marek tak uważa, że uważa Jezusa za Bożego Syna. Żaden człowiek nie ma przecież takiej mocy, jaką zademonstrował tu Jezus. Kiedyś miałem akwarium, niestety rybki zdechły. Szkoda było bardzo. Chciałem, żeby żyły, ale nie mogłem nic z tym zrobić. Nie mam takiej mocy, żeby wskrzesić małą rybkę. Tak, natomiast Jezus ma moc, żeby wzbudzić do życia. A wiemy, że tylko Bóg panuje nad wszelką chorobą i nad śmiercią. Więc kiedy Marek mówi, że Jezus z Nazaretu jest Bożym Synem, to ma na myśli, że Jezus jest Bogiem. Jezus dla Marka nie jest wyłącznie człowiekiem. Znaczy jest człowiekiem, jest synem Marii, tak? Ale to jest z jednej strony, ale z drugiej strony jest też Bożym Synem. Jest Bogiem w ciele, jest człowiekiem i Bogiem. Dwie natury w jednej osobie. Jeśli Jezus ma moc dać życie wieczne, to musi być Bogiem. Nie ma innej opcji. Więc czego możemy się nauczyć z tego fragmentu pisma, z tych historii o tych dwóch chorych osobach? No te dwie historie przypominają nam, w jakim świecie żyjemy. Przypominają nam naszą smutną rzeczywistość. Te dwie historie pokazują nam, że nasz świat nie funkcjonuje właściwie. Że my nie funkcjonujemy właściwie. Kiedy patrzymy na dziecko, które umiera z powodu jakiejś choroby, to co wtedy przychodzi nam do głowy? Jaka myśl się nam wtedy pojawia w naszych umysłach, w naszych myślach? No mi się pojawia myśl, że to nie jest w porządku, że tak nie powinno być. A kiedy patrzymy na ludzi, którzy cierpią z powodu różnych nieuleczalnych chorób, być może w jakiś sposób ich ciało jest zdeformowane, czy są przykuci do wózka, czy do łóżka, to co wtedy sobie myślimy? To nie jest w porządku. Tak nie powinno być. Więc gdzieś w głębi serca mamy przekonanie, że choroby i śmierć są czymś niewłaściwym, czymś, co nie powinno w ogóle mieć miejsca, ale z jakiegoś powodu ma. Z jakiegoś powodu żyjemy w świecie, w którym są choroby i w którym jest śmierć. Czy nam się to podoba, czy nie? No taki jest ten świat. Te dwie historie przypominają nam, szczególnie teraz w dobie koronawirusa, że jesteśmy słabi. Że nie mamy absolutnie żadnej kontroli nad chorobą czy śmiercią. Nikt z nas nie może zaplanować choroby. Nikt z nas nie może zaplanować wyzdrowienia. Robimy plany na życie, planujemy różne rzeczy. Niektórzy planują sukces, prawda? Niektórzy planują wyjazdy. I oczywiście w tych wszystkich planach nie ma miejsca na choroby. Ale czy chcemy, czy nie, to one się pojawiają. I pojawiają się z różną siłą. Jedne są lekkie, inne cięższe. Jeszcze inne są nieuleczalne, a jeszcze inne są po prostu śmiertelne. I wtedy nasze plany się sypią. I to nam przypomina, że nasze życie, że nie mamy kontroli w zasadzie nad naszym życiem, że nasze życie jest tak kruche i jest tak delikatne. I jak bardzo niewiele potrzeba, żeby nasze życie szybko się skończyło. Dziś jesteś, a jutro już cię nie ma. Więc świat, w jaki funkcjonujemy, przypomina nam, że nie mamy absolutnie żadnej kontroli nad chorobą czy śmiercią. Oczywiście próbujemy się pocieszać i mówimy sobie, że wszystko będzie dobrze, że wszystko jakoś się ułoży, ale czy nasze słowa mają jakąkolwiek moc? Czy nasze słowa mogą cokolwiek zmienić? To jest po prostu pobożne myślenie. Podświadomie wiemy, że nie mamy żadnej kontroli nad naszym życiem, nie panujemy nad chorobą czy śmiercią i możemy być pewni jednego, że jutro pojawi się kolejna informacja o ilości osób, które zachorowały na koronawirusa, które umarły z tego powodu, ale które też wyzdrowiały. Więc w ten sposób, wmawiając sobie, że wszystko będzie dobrze, próbujemy zaklinać rzeczywistość, na którą nie mamy żadnej kontroli, a rzeczywistość jest taka, że nie będzie dobrze i nie ułoży się. Ponieważ każdy z nas na jakimś etapie swojego życia doświadczy jakiejś choroby i jej mocy. Ale z całą pewnością każdy z nas doświadczy śmierci. Czy będzie musiał się zmierzyć ze śmiercią i polegnie. Każdy z nas umrze. Można powiedzieć, że ten sztorm pochłonie każdego z nas. Każdy z nas doświadczy jakiejś choroby i każdy z nas ostatecznie będzie też musiał zmierzyć się ze śmiercią. Te dwie historie pokazują nam, że żyjemy pośród ludzi, a być może sami takimi jesteśmy, którzy desperacko potrzebują nadziei. W świecie, w którym nie mamy mocy, nie panujemy nad niczym nie mamy kontroli, potrzebujemy nadziei, która pozwoli nam przetrwać. A ten świat nie daje nam żadnej nadziei. Ten świat odziera nas z wszelkich złudnych nadziei. Ten świat nie pozostawia nam nic, czego moglibyśmy się uchwycić. Choroba i śmierć zostawiają nas z niczym, co dawałoby choć trochę nadziei. Nie możemy pokładać nadziei w lekarzach, ponieważ oni też rozkładają ręce. Nauka, medycyna też rozkłada ręce. Jest obietnica, że być może jakaś szczepionka będzie wynaleziona dopiero za jakiś czas. Ale nikt nie może dać żadnej gwarancji. To jest pobożne życzenie. Więc nie mamy żadnej kontroli. Więc w takich sytuacjach potrzebujemy po prostu nadziei. Nadzieja jest tą jedną z naszych najważniejszych potrzeb w świecie, w którym żyjemy, w obliczu chorób i śmierci. Potrzebujemy nadziei. Dlatego tak bardzo potrzebujemy w naszym życiu kogoś, kto dziś, kto w tej chwili powiedziałby do nas: nie bój się, tylko wierz. Potrzebujemy kogoś, kto by nam powiedział: zaufaj mi, a ja wszystko dobrze uczynię. Potrzebujemy kogoś, kto by nam powiedział: uchwyć się mnie, a ja cię podtrzymam. Potrzebujemy kogoś, komu można zaufać, na kim można się oprzeć, za kim można pójść. Potrzebujemy kogoś, kto dałby nam taką nadzieję. Potrzebujemy kogoś, kto jest w stanie zapanować nad chorobą i śmiercią. Dlatego potrzebujemy człowieka, który jest Bożym Synem. Potrzebujemy Jezusa z Nazaretu, ponieważ tylko On może dać nam prawdziwą nadzieję. Tylko On może dać nam nadzieję, która sięga poza śmierć, do wieczności. Dobra nowina dla nas, dla każdego z nas jest taka, że Jezus dziś mówi do każdego z nas to samo, co powiedział do Jairosa 2000 lat temu, kiedy ten dowiedział się, że jego córka umarła. Jezus mówi dziś, teraz, do każdego z nas, do ciebie i do mnie to samo, bez względu na okoliczności, w jakiej się znajdujesz. Jezus świadomie ignoruje te okoliczności i mówi tobie: nie bój się, tylko wierz. A mówi tak, ponieważ współczuje, ponieważ okazuje zmiłowanie, ale też ponieważ dlatego, że panuje nad wszystkimi okolicznościami. Po co Jezus to mówi? Mówi to po to, abyś mu uwierzył, czy uwierzyła. Mówi to po to, abyś mu zaufała, czy zaufał. Mówi to po to, aby dać ci nadzieję. Mówi to po to, abyś za nim poszedł, czy za nim poszła i razem z nim stawiła czoło chorobie i śmierci. A kiedy stajesz oko w oko z chorobą czy śmiercią, będąc z Jezusem Chrystusem, to czego możesz oczekiwać? Zwycięstwa. Możesz oczekiwać zwycięstwa nad chorobą i śmiercią. Ale trzeba to właściwie zrozumieć. Pewien golfista, chrześcijanin, bardzo chciał wygrać turniej w golfa. I wiecie, bardzo się frustrował tym, że tego nie robił, chociaż był dobry. Ale Pan go nauczył cierpliwości. Pan go nauczył wytrwałości. Pan go nauczył tego, że trzeba cierpliwie czekać. I ten człowiek ćwiczył, praktykował, brał udział w różnych turniejach, w jednym zajął drugie miejsce, ale nie wygrał. Ale nadszedł ten dzień, kiedy triumfował, kiedy zwyciężył. Więc nie wygrasz wszystkiego, czy wszystkich turniejów, tak? Ale jakkolwiek odniesiesz zwycięstwo, ponieważ Chrystus ci to gwarantuje. Kiedy stajesz oko w oko ze śmiercią czy z chorobą, to możesz, mając u boku Jezusa, czy będąc u boku Jezusa, to możesz oczekiwać zwycięstwa. Jezus pokonał śmierć i chorobę. Jezus zwyciężył, Jezus pokazał, że panuje nad chorobą i śmiercią. I że będzie taki dzień, że wszyscy, którzy razem z Jezusem stawili czoła chorobie i śmierci, wspólnie zawołają, jakbyś mógł, Bartek, przełączyć. Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzie jest o śmierci Twe zwycięstwo? Gdzie jest o śmierci Twoje żądło? Ci, którzy razem z Chrystusem stawiają czoło śmierci, można powiedzieć, śpiewają tę pieśń zwycięstwa, ponieważ Jezus panuje nad śmiercią. Więc Jezus dziś staje przy tobie i mówi do ciebie: nie bój się, tylko wierz. I mówi to ktoś, kto doświadczył śmierci. I mówi to ktoś, kto przez śmierć przeszedł i zwyciężył. Mówi to ten, który był umarły, a żyje. Mówi to ten, co był w grobie, a który opuścił ten grób trzeciego dnia. Mówi to ten, co żyje na wieki i zasiada na tronie w niebie. Mówi to ten, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Nie bój się, tylko wierz. Co z tym słowem zrobisz? Czy przyjmiesz tę nadzieję, nadzieję życia wiecznego, którą dziś chce ci dać Jezus? Czy przyjmiesz tę nadzieję żywota wiecznego, jaką chce dać tobie dziś Chrystus? Alternatywą jest odrzucenie. Odrzucenie tego słowa, odrzucenie tej nadziei i powrót do tej smutnej rzeczywistości choroby i śmierci, gdzie dalej będziesz sobie powtarzał, że wszystko będzie dobrze, że jakoś się to wszystko ułoży, ale gdzie podświadomie będziesz wiedzieć, że to po prostu jest kłamstwo. Więc może powiedzieć, że ty decydujesz, ty musisz zdecydować, czy przyjmiesz słowa Jezusa, który mówi do ciebie, nie bój się, tylko wierz, żeby mu zaufać i pójść za nim, czy odrzucisz. Osobiście mogę powiedzieć, że był taki moment w moim życiu, kiedy taka wiadomość dotarła, że mój syn nie widzi na jedno oko. Ja byłem za granicą, moja żona tutaj była sama. Trudna sytuacja. Człowiek się boi wtedy. Ale mogliśmy razem przez to przejść, ponieważ Jezus stał obok nas.